Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Święte jest też straszne, a straszne jest też święte, więc szacunek łączył się z grozą.
To jest dokładnie ta data, co dziady, 31 października. To jest taka zbieżność, ale myślę, że bardzo uzasadniona.
Każdy zmarły miał swoją indywidualną drogę powrotu do domu.
Dzień dobry, witamy w kolejnym już podcaście Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzisiaj spotykam się z panią Justyną Laskowską-Łotwinowską oraz Mariuszem Raniszewskim z Kuratorium Etnograficznego Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Podcastu tego słuchać możecie Państwo od 31 października, czyli jak mi się dobrze zdaje od Halloween. 1 listopada będziemy mieli Dzień Wszystkich Świętych. Co ciekawe, 2 listopada też jeszcze następuje święto, nie wszyscy o nim pamiętają, ale właśnie o tym sobie spróbujemy dzisiaj porozmawiać. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Myślę, że 31 października to niektórzy bardziej by mogli skojarzyć wciąż z dziadami, bo to właśnie też ta data. A o tym będziemy mówić prawdopodobnie.
A jak również ja się nie zgodzę, że 2 listopada odchodzi w niepamięć. Myślę, że tradycyjnie jest nadal obchodzony, zwłaszcza na wsi. To są dwa różne święta. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, 2 listopada, Dzień Wszystkich Zmarłych, Dzień Zaduszny.
Święto, przepraszam, że skoryguję.
Tak, święto
bo dzień to jest, Dzień Zmarłych to jest Meksyk. A u nas jest Święto Zmarłych i wciąż mamy te kłopoty z terminologią.
Na dodatek oba te święta zostały ustanowione w widełkach ponad 100 lat. Pierwszy oczywiście był 1 listopada, ustanowiony w 835 roku przez papieża Jana XI, a drugi, czyli święto zaduszne, zostało ustanowione w 1998 dzięki inicjatywie opata klasztoru Cluny, który to klasztor był szalenie taki oddziaływujący w tamtych czasach, i zaproponował to święto ówczesny opat, święty Odylion.
Czyli można powiedzieć, że wszystkie święta, o których będziemy mówili, w takiej czy innej postaci przywędrowały do nas z dość dalekich regionów, chociaż wspominaliśmy dziady, które są, zdaje się, można powiedzieć, nasze rodzime.
Ja sądzę, że nie przywędrowały. Może trochę zmieniły się okoliczności. Natomiast czczenie zmarłych, to jest tradycja powszechna, myślę, że w całej cywilizacji ludzkiej. Tutaj bym wspomniał o tym, że w takiej słowiańskiej jeszcze religijności, to zmarłych czczono kilka razy w roku. Znamy takie święto jak Radonica, która była obchodzona w okolicach Wielkiej Nocy, kiedy właśnie wspominano swoich zmarłych, ale były również dziady, czyli 31 października, kiedy to właśnie ludzie uważali, że mają jakiś kontakt z duszami zmarłych. A kolejne stulecia i tysiąclecia na stanie chrześcijaństwa spowodowały sytuację formalną taką, jaką mamy dzisiaj. I tutaj chciałbym tak bardzo wyraźnie rozdzielić te dwa dni, 1 i 2 listopada, bo 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych wspomniana, to jest święto stricte religijne. Wiąże się ono z dogmatem kościelnym, obcowanie Wszystkich Świętych, w myśl jednym z najważniejszych zresztą w Kościele katolickim, który to dogmat powiada, że obcowanie Wszystkich Świętych to jest rzeczywistość Kościoła jako komunii, a więc wszyscy ludzie, którzy doznali zbawienia, nie tylko ci święci beatyfikowani i poszli, mówiąc trywialnie, do nieba, to jest ta wspólnota Kościoła i to jest właśnie święto tych wszystkich zmarłych. A dzień kolejny, dzień zaduszny, no to już obejmuje również, no jest bardziej świętym rodzinnym oczywiście, bardziej tradycyjnie ludowym, no ale obejmuje też tych grzeszników.
Zawsze jak się spotykałem z tym rozdziałem, to raczej myślałem właśnie, że Dzień Wszystkich Świętych, jak sama wskazuje, jest świętych, natomiast jeżeli mówimy już o tych, no nazwijmy to normalnych ludziach, to właśnie w kontekście 2 listopada.
No nie, no w kontekście tego dogmatu obcowania wszystkich świętych nie jest tak. Dla mnie różnica jest jakby formalna. 1 listopada to jest święto stricte religijne, 2 listopada jest to tradycyjne święto ludu. I my tutaj obecni w Muzeum Etnograficznym chyba bardziej, więcej mamy na ten temat do powiedzenia też, jak sądzę.
Moim zdaniem może mieć to taki korzeń oczywiście historyczny, gdyż pierwotnie śmierć osoby była głównie problemem czy zagadnieniem wspólnoty rodzinnej, sąsiedzkiej. Z tego co wiem, to nawet ksiądz nie uczestniczył w pochówku. To było po prostu pożegnanie społeczne. To religijny charakter, obecność księdza, to dopiero nastąpiło, tak jak nastąpiła tak zwana medykalizacja. Czyli pojawił się lekarz przy umierającym, który tam mu pomagał, czy stwierdzał zgon. A więc to są procesy historyczne ten aspekt pierwotny jest aspektem wspólnotowym po prostu. To trzeba było z grupy sąsiedzkiej, rodzinnej odłączyć tego zmarłego osobnika, pożegnać się z nim. W jego imieniu ktoś występował z prośbą o wybaczenie win. I może dlatego to święto jest takie wyodrębnione z święta 1 listopada jako święta stricte kościelnego.
A wracając jeszcze do dziadów, bo wspominała pani o tym, że ten zmarły był odłączany od wspólnoty. Natomiast na tyle, na ile ja słyszałem o dziadach, to zawsze był to czas, kiedy ci zmarli, no wręcz do domu potrafili wrócić. Więc na ile to wyłączenie ze wspólnoty było trwałe? No dzisiaj przyjmujemy, że jak ktoś umarł, to po prostu go już na tym świecie nie ma. Natomiast kiedyś...
Kto przyjmuje, ten przyjmuje. Wiele osób, jak pan z nimi porozmawia, jednak stwierdzają, że przeżyli takie momenty, w których zastanawiali się, zwłaszcza zaraz po śmierci, że czy aby na pewno nie mieli styczności z osobami zmarłymi, że te osoby są blisko. No jest takie zjawisko psychologiczne, że nie jest nam łatwo się z osobami zmarłymi pożegnać. Natomiast jeżeli chodzi o powroty, no tak, no to były te momenty, zmarli byli ważni. To oni na przykład w takim myśleniu magicznym byli odpowiedzialni za urodzaj. To oni byli pod ziemią i to oni powodowali, że był urodzaj albo nie. Ja mówię o takiej stricte ludowej, agrarnej umysłowości, czy o takim światopoglądzie. Więc pojawiali się na przykład w czasie żniw. Dla nich zostawiano tak zwane przepiórki, czyli takie kolumienki z kłosów. I było wprost powiedziane w dawnej obrzędowości, że to jest dla zmarłych, żeby mogli powrócić pod ziemię po tych kłosach. No i oczywiście były w kalendarzu takie momenty, w których oni, znaczy zmarli nasi szanowni, wracali razem. I to były też takie właśnie momenty związane z zmianami pór roku. Te dziady wielkanocne, no to jest zmiana z zimy na wiosnę, a nasze dziady jesienne to z kolei jesień chyląca się ku zimie. I to były no, takie momenty, w których wspólnota stawała się wspólnotą ze zmarłymi.
Zastanawialiście się państwo kiedyś, z czego to wynikło, że ci zmarli byli w kalendarzu obecni właściwie przy okazji każdego święta, a dzisiaj tak jakby poświęcamy im jeden dzień, mimo że te zwyczaje chyba gdzieś tam jednak przetrwały, bo mamy ten pusty talerz na Wigilię, na święta wielkanocne również. No, u mnie w rodzinie się jeszcze chodzi na cmentarze, nie wiem jak to jest z powszechnością tego zwyczaju, ale generalnie jak myślimy o zmarłych, to automatycznie nam się ten 1 listopada włącza.
Drugi. albo 31. No właśnie, różnie nam się włącza. Ja jeszcze chciałbym nawiązać do wątku Justyny i też do twojego wcześniejszego pytania, jeśli pozwolisz. Dlaczego ci zmarli są ważni, to już zostało powiedziane, ale oni się pojawiają, ponieważ wędrują. O tym też musimy pamiętać. Dusze wędrują. Nie tylko w prasłowiańskich wierzeniach, ale również w tradycji chrześcijańskiej. Przecież nie wszystkie dusze trafiają w określone, z góry przeznaczone miejsca. Różnie ci zmarli odchodzą. W związku z tym trzeba zadbać o te wędrujące dusze. Tu jest bardzo ścisły związek z nazwą dziadów. Dziady wędrowne, żebracy byli w Wigilię uroczystości Święta Wszystkich Świętych traktowani często na równi z tymi wędrującymi duszami, bowiem z jednej strony dziad, czyli antentat, nasz przodek, z drugiej strony dziad wędrowny. To się często łączyło w tamtych wierzeniach. Dlatego też ci fizyczni dziadowie, te fizyczne dziady były tak bardzo obdarowywane 31 października. Byli to ludzie czczeni, dla których było zawsze miejsce gdzieś tam w okolicach cmentarza. No i ludzie byli bardzo wobec nich hojni. Tutaj też może należałoby powiedzieć, że w ogóle dziad w naszej takiej wcześniejszej kulturze to była bardzo duża instytucja. To nie byli ludzie, którzy nagle się pojawiali na cmentarzach 31 października. To byli wszelcy ludzie tacy, którzy nie mieścili się w systemie feudalnym, pańszczyźnianym, ale byli również na przykład zdolnymi artystami. Taki dziad z jednej strony musiał być wyrazicielem religii chrześcijańskiej, z drugiej strony trochę lekarzem, trochę magikiem, a nade wszystkim był nośnikiem informacji, więc był cenionym gościem w każdej wsi. Trochę może za bardzo tutaj w stronę tych dziadów, ale sama nazwa święta, myślę, jest uzasadniona tą grupą ludzi. Jeszcze tylko wspomnę, jak bardzo ważna była to grupa społeczna, zwłaszcza na Kresach Wschodnich. Były wręcz pokoleniowe jakby nadania, czyli syn obejmował zawód dziada po ojcu i były organizacje dziadów, które obejmowały konkretne regiony, więc to też był trochę taki zawód, który wcale nie był mało opłacalny, dlatego że ludzie uważali za obowiązek, żeby dziada obdarować jakimś datkiem, jedzeniem czy też groszem.
Tak jak sobie pomyślałem o tym, co ja kojarzę jako takie tradycyjne, dzisiaj może już takie nieco tajemnicze rzeczy, które na cmentarzach się robiło, to na myśl przychodzi mi właśnie zostawianie wszelkiego jedzenia, napojów. Czy ta hojność wyrażała się przede wszystkim w jedzeniu, czy również miała inne wymiary?
Ja tylko chciałam jeszcze dorzucić, że pod postacią dziada na Śląsku pojawiała się sama śmierć. Mamy bardzo ciekawe wyobrażenia śmierci z Europy, to też się zmieniało w czasie. Na samym początku śmierć, że pójdę w tym kierunku, jeśli pozwolicie, pojawiała się jako włochaty smok. Potem jako szkielet owłosiony na koniu, by wreszcie stać się samym szkieletem. Natomiast w kulturze ludowej Polski była to niezwykle wysoka, piękna kobieta ubrana w zielsko na przykład. Albo tak jak powiedziałam na początku na Śląsku, przychodziła jako dziad i jeżeli została ugoszczona porządnie, to można było liczyć na długie życie. Natomiast w przeciwnym przypadku raczej szybciej przychodziła po żywych. Także funkcje i wyobrażenia wokół dziada są, czy dziadów było niesamowicie rozwinięte. Tak, no dziad pełnił też taką ważną funkcję religijną, no bo się modlił za te dusze, więc był takim pośrednikiem. Jeżeli chodzi o obdarowywanie, no to raczej raczej pieniądza zbywało w gospodarstwach wiejskich. Pieniądz to było coś, co się trzymało na opłacenie, nie wiem, podatku, na jakichś takich urzędowo-państwowych powinności. Natomiast najczęściej obdarowywano właśnie jedzeniem.
No chyba, że była to bardziej zamożna szlachta, której nie możemy przecież wyłączyć z tradycji obchodzenia święta zmarłych.
Nie, no nie możemy, również... no ale mówię, że najczęściej jednak obdarowywano jedzeniem, bo to było dostępne.
A ta szlachta, czym by się miała tutaj podzielić?
Szlachta to jest odrębny cały rozdział, dlatego że szlachta często bankrutowała, organizując pochówki. To jest troszkę może odrębny temat, bo mówimy o czczeniu zmarłych, a nie o ich żegnaniu, ale myślę, że szlachta nie szczędziła pieniędzy na zmarłych. Znamy z badań słynnego etnografa Jana Bestronia relacje na temat wystawności pogrzebów szlachty, już nie mówię o magnatach, gdzie nawet w orszaku pogrzebowym szło kilkudziesięciu księży i innych znamienitych osób. Tych wszystkich ludzi trzeba było nie tylko opłacić, ale też i ugościć. Trumny były robione często z metalu. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to metaloplastyka, więc wydawano ogromne kwoty czasem, aby pożegnać jakąś bliską osobę. Więc sądzę, wnoszę z tej tutaj opowieści i przywołaniu badań Jana Bestronia, że no, szlachta nie szczędziła grosza na święto zaduszne.
Wróćmy może do tego aspektu kulinarnego. Co można było tym dziadom bądź zmarłym do jedzenia zaproponować? Czy wiemy w ogóle, jakie takie menu było?
To zależy kiedy, bo kiedy obchodzono to w czasie Wielkanocy, no to było to jedzenie oczywiście pozostałe po Wielkanocy, w tym pisanki, trzeba o tym powiedzieć, bo pisanki nie są wynalazkiem chrześcijańskim, ale już przedchrześcijańskim, więc jeśli chodzi o czczenie zmarłych wiosną, no to było to wszystko to, co pozostawało po uczcie wielkanocnej. No ale to już przeminęło i później, kiedy przeszły obchody, czczenie zmarłych na listopad, no to z tego, co wiemy, pierogi, chleb, kutia, to bardziej na wschodzie, alkohol, również parę kropli alkoholu się wylewało.
No jeszcze jest kwestia jedzenia na stypy, bo to też nie podawano byle czego. To było właśnie to takie jedzenie zaduszne, które pojawia się również u nas na Wigilię przed Bożym Narodzeniem. No i tam są głównie rośliny strączkowe, one miały takie właśnie skojarzenia zaduszne. Natomiast ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że jedno z pierwszych potraw na stypy i taką właśnie potrawą zaduszną była kasza jaglana. Nigdy bym sobie tego nie skojarzyła, zwłaszcza, że jestem fanką kaszy jaglanej i tak mi się zrobiło dziwnie, jak ją sobie z tą świadomością gotowałam. Natomiast jeszcze jest to, co dawano zmarłym do trumny, bo to też taki zwyczaj był. Należało dać zmarłemu przed pochówkiem to, co lubił, więc mogły to być papierosy lub alkohol. Albo jedno i drugie. Należało nie szczędzić tego, co zmarły za życia lubił, gdyż inaczej mógłby się cofnąć, co z całym szacunkiem jednak nie było mile widziane. I tych zabiegów w tym kierunku, żeby jednak już pomóc, no, tak jak mówimy cały czas, obowiązkiem żywych było pomóc w przeprowadzeniu zmarłych na drugą stronę, ku innemu życiu. Więc wysiłki ku temu były różnorakiego rodzaju. Przez cały czas umierania, śmierci, pogrzebu. No i tych momentów, kiedy prawem zmarłych było wrócić i zajrzeć, co tam u żywych. No to potem jeszcze trzeba było im pomóc z powrotem wrócić na miejsce. Te powinności żywych w obcowaniu ze zmarłymi były i są dość ważnym elementem. Chociażby długotrwałość żałoby, to też jest taki znak tego szacunku i wsparcia. No bo żałoba trwa rok i 6 tygodni. To jest dość długo. A jeszcze w międzyczasie trzeba odprawiać te wszystkie uczty. Jest stypa, potem, czyli 3 dni po śmierci, potem 3 miesiące po śmierci i tak dalej, i tak dalej. I spotkałam się z tym, że te terminy zostały wyznaczane pierwotnie dzięki obserwacji rozkładu ciała. Że jakby obserwując etapy rozkładu ciała, wspierano to odchodzenie, czy wyzbywanie się ciała przez duszę. No i każdy z tych etapów wzywał żywych do wspólnego świętowania jako takiej właśnie pomocy dla odchodzącego.
Jedna rzecz mnie w tej opowieści zaintrygowała, bo jeżeli mówimy o okresie żałoby, czyli o roku ponad, to jak to się ma do obserwowania rozkładu ciała? To nie chowano tych ludzi od razu?
Nie, nie. Ja też nie wiem, jak to jest. Ale nie, no oczywiście, że chowano, ale nie tak szybko, jak to następuje teraz. Ten okres między śmiercią a pogrzebem, on się historycznie też skracał, właśnie w tym wspomnianym przeze mnie oświeceniu, kiedy następuje ta medykalizacja śmierci. Pojawia się też pojęcie higieny i no, aż po dzisiejszy dzień, kiedy nie można już żegnać zmarłego w domu, to wszystko się odbywa w wyznaczonych instytucjach pogrzebowych, zakładach pogrzebowych. Zwłokami nie zajmują się bliscy, nie ubierają. No, zresztą ubieranie to też jest wynalazek historyczny i też z okresu oświecenia, bo pierwotnie chowano w całunie i nawet trumna nie była obecna, była deska. I mamy to utrwalone w folklorze, w piosence Umarł Maciej umarł i leży na desce. Więc to zamykanie w trumnie to też jest kwestia historyczna, kwestia doby oświecenia, kiedy ta nauka już zaczyna tam jakby powodować. I to, że na przykład oddalenie cmentarzy, no już na wsiach często to się jeszcze przy kościele zdarza, że widzimy cmentarze przy kościołach, ale potem na przykład w miastach, no te cmentarze zaczęły być wyznaczane tak jakby na obrzeżach. Więc nie wiem, no, może rzeczywiście obserwowano rozkład ciała. Na pewno obserwowano. No.
Ten wątek z wydzielaniem cmentarzy wiąże się też z jedzeniem, bo pierwotnie cmentarze miejskie, które obowiązkowo musiały być przy kościołach, no z czasem były coraz mniejsze wraz z rozwojem danej metropolii i na tym cmentarzu otwierano czasem kramy, handlowano, jedzono, a propos jedzenia, pito, a nawet służba przykościelna traktowała to jako swoje ogródki, taki cmentarz, bywały wypadki suszenia, prania i tak dalej, więc cmentarz stawał się też pewnym ośrodkiem życia i tutaj jakby jedzenie wspomniane i cmentarz no nie były czymś nadzwyczajnym, nie były czymś dziwnym, chociaż z innej okazji oczywiście, ale było to co do zasady trochę inne miejsce niż takie, które znamy dzisiaj.
Ta relacja ze zmarłymi, ona rysuje się, że była szalenie skomplikowana, bo z jednej strony pomagano im przedostać się na drugą stronę. Oczywiście na pewno najbliżsi za nimi tęsknili. Z drugiej strony obawiano się powrotu tych zmarłych. A jeszcze z kolejnej strony teraz się dowiaduję, że na cmentarz można było chodzić w zupełnie innych celach niż w celu kontaktu czy też jakiegoś przywitania z tymi zmarłymi, tylko w zupełnie doczesnych.
No to mocno skomplikowana sytuacja. Puste miejsce przy stole w czasie Bożego Narodzenia to pierwotnie puste miejsce dla naszych niedawnych zmarłych. To no na nich oczekiwało to miejsce. Więc to nie widzę czasami konsekwencji w tych wierzeniach ludowych. Z jednej strony chcemy pomóc duszy w wędrówce, żeby zawędrowała swoje miejsce, a czasem jednak chcemy, żeby z nami ta dusza celebrowała jakieś ważne święto.
Dla mnie najbardziej taką zabawną i niekonsekwentną historią jest, że jak człowiek umarł w domu i potem już wyniesiono trumnę i odprowadzono na... Znaczy jak umarł i przebywał w domu, to należało schować, wynieść z tego domu jedzenie, kwiaty i nie nocowano w takim domu. Nie nocowano ze względu na obawy. No a już kobieta w ciąży w ogóle nie mogła mieć... Ja mówię to na bazie zwyczajów z Radomszczyzny, więc to mogło być różnie w różnych regionach, ale tam tak było, że nie można było w domu nocować. Kobieta w ciąży w ogóle nie mogła mieć ze zwłokami do czynienia. I nie nocowano, bo się obawiano tych zwłok. Ale żeby się nie obawiać, należało zmarłego pociągnąć za środkowy palec prawej ręki. Więc z jednej strony strach, z drugiej strony zabiegi przeciw temu strachowi. No, ale tak jest w wierzeniach ludowych, że święte jest też straszne, a straszne jest też święte, więc szacunek łączył się z grozą. I nie tylko w stosunku do zmarłych, do świętych, do Boga, do całego niewidzialnego, no bo już jeżeli mówimy o duszy, to niewidzialnego świata. Taka ambiwalencja w myśleniu mityczno-mistycznym była no, cechą powszechną.
No ale ludzie byli zapobiegliwi. No. Na Radomszczyźnie pociągano środkowy palec prawej ręki. Ale powszechnie palono ogniska, żeby się zabezpieczyć z jednej strony przed powrotem tych złych duchów, a z drugiej strony, żeby to światło ognia wskazywało właściwą drogę. Więc...
No i teraz pytanie, która jest właściwa?
Dusza musiała wiedzieć.
Bo z tego, co kojarzę, to ognie to zaduszki i rozdroża.
Ognie wszędzie tam na pewno, gdzie człowiek odszedł w sposób niewłaściwy. Wszelkie obawy przed utopcami czy wąpierzami, czyli ludźmi, którzy odeszli w niezwykłych okolicznościach, albo utonęli, albo zostali zabici, albo popełnili samobójstwo, gdzie ci zmarli nie zostali we właściwy sposób pochowani albo nie zostali pochowani, to w tych wszystkich miejscach starano się palić ogniska, żeby zapobiegać właśnie powrotowi tych złośliwych duchów.
Ja mam takie podejrzenie i myślę, że to tak mogło być, jak przykład, jak ewoluuje nasze myślenie, znaczy myślenie historyczne nasze, że w Polsce jest taki zwyczaj, podobno charakterystyczny tylko dla Polski, że jeszcze poza zapalaniem światełek na rodzinnych grobach zapala się także na takich opuszczonych jakiś. A obowiązkiem też dawniej było zapalenie światełek na grobach tych, którzy właśnie tak jak Mariusz mówi, zginęli śmiercią nienaturalną i byli chowani nie w obrębie cmentarza, czyli przy murze na zewnątrz. I to jest właśnie ten obowiązek. Ogień jest, daje światło tej duszy i mówi się nawet, że się dusza przy nim ogrzewa, a więc tak dość zmysłowo się podchodzi. A z drugiej strony odgradza ten ogień, odgradza przed tymi zmarłymi w sposób nienaturalny, ale też jeżeli zapalamy z czasem, to się tak racjonalizuje, zapalamy światełka na grobach opuszczonych, no to na wszelki wypadek zadbamy również o te dusze, żeby nie szukały ognia wychodząc z swoich grobów.
To może to ma właśnie taką podstawę czysto lękową, bo jeżeli ta dusza jest, powiedzmy, w cudzysłowie zaniedbana, no to szukając swojego miejsca może trafić do nas, a nam to się może niekoniecznie podobać.
Tak, właśnie to chciałam zasugerować, że to myślenie ma takie uzasadnienie praktyczne.
Na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek.
W ogóle te wszystkie obrzędy związane z zmarłymi, one często mają uderzająco wręcz praktyczny wymiar. Prawy but na lewą stopę. Zresztą chyba też wynoszenie zmarłego w określonym kierunku też ma powodować, że ma on nie widzieć drogi powrotnej do domu, nie wiem czy dobrze.
A to jest bardzo ciekawe, bo to zależy gdzie, bo na przykład w kraju Basków, gdzie ten stosunek do zmarłych był w ogóle arcyciekawy, bo tam bardzo długo zachował się zwyczaj chowania zmarłych pod podłogą domu. Dlaczego? Dlatego, że w domu można było utrzymywać ogień, No, a zmarli potrzebują tego ognia, tego światła. No i w którymś momencie Kościół się jednak, że tak powiem, zbuntował i powiedział, nie, hola, hola, chowamy zmarłych na cmentarzu. Ale w baskijskiej kulturze jest przekonanie, że zmarli muszą być pod dachem. W związku z tym zaczęto ich chować pod podłogą w kościele. Przy czym, kiedy wynoszono zmarłego zwłoki do pochówku tam w kościele, to prowadzono go zawiłą drogą po to, żeby zapamiętał. Każdy zmarły miał swoją indywidualną drogę powrotu do domu. Więc żeby tam im się te zmarłym te drogi nie mieszały, to prowadzono właśnie też w taki zawiły sposób. To może być wtórna racjonalizacja, ale nie sądzę, bo obecność zmarłego w kulturze baskijskiej w domu była jak najbardziej pożądana przez wieki. Więc znowu ta ambiwalencja, to, że można jeden symbol potraktować na dwa różne sposoby. Tutaj z jednej strony wprowadzamy duszę w błąd poniekąd, a z drugiej strony właśnie wręcz przeciwnie, fundujemy jej tylko znaną ścieżkę powrotu do domu.
Ale te takie zabiegi, powiedzmy, magiczne, jak to odwrotne ubieranie czy wkładanie srebra, no to w zasadzie tyczy nie naszych bliskich zmarłych, tylko takich zmarłych w złych okolicznościach, że tak powiem, bo wiemy, że właśnie jeżeli ktoś nie odszedł w sposób właściwy, naturalny, normalny, no to z góry stosujemy jakieś właściwie magiczne zabiegi, żeby mu utrudnić ten powrót. Zresztą już w takich skrajnych przypadkach, kiedy podejrzewano, że ktoś może być wąpierzem, czyli jak popularnie dzisiaj mówimy wampirem, no to nawet post factum, już po pochowaniu, dokonywano na przykład ekshumacji i oddzielano głowę od tułowia, lokując ją gdzieś pod pachą albo w nogach. To miało właśnie zapewnić to, żeby ten zły, prawdopodobnie zły duch nie powrócił.
Nawet jak bardzo kochało się zmarłego, to trumna nie mogła być zrobiona i absolutnie nie podejrzewano go o złą wolę, to trumna nie mogła być zrobiona z desek z sękami. Ponieważ gdy taki sęk wypadł, to pojawiała się dziurka, przez którą dusza mogła się wydostać. Nie zawsze zresztą były to takie drastyczne przykłady, jak podałeś. Czasem wystarczyło trumnę takiego wątpliwego osobnika po prostu wykopać i położyć wiekiem do spodu, żeby nie mógł wyjść. Także no, my znamy te najbardziej drażliwe metody tam wbijania kołków w zwłoki, w serce i tak dalej. No to raczej jest rozpowszechnione przez popkulturę, czyli przez filmy horrorystyczne, ale no nie bywało aż, bywało nie aż tak strasznie.
Teraz mi na myśl przyszło, czy sama trumna w sobie przypadkiem nie była takim zabiegiem, bo na początku wspominała pani o tym, że zmarli byli chowani na desce. Czyli ona w pewnym momencie musiała się przekształcić w pudełko, tak? Tym trumna właściwie tak sprowadzając do funkcji jest. No i co, nawet dbano o to, żeby nie miała żadnej dziurki, tak, po sęku, więc...
No tak, i teraz powstaje pytanie, czy to była kwestia zabiegów magicznych, czy to była kwestia tej higieny i od jakby zadbania o to, żeby rozkład tych zwłok był jednak ograniczony. Trudno powiedzieć. Znaczy, niektóre motywacje się plączą ze sobą i mogą być tak samo magiczne, jak i naukowe.
No sądzę, że jeszcze jest motywacja ekonomiczna. Chowanie w całunie
było tańsze.
Było tańsze. Są też takie doniesienia, że w związku z tym, co opowiadałem, że szlacheckie pogrzeby były bardzo wystawne czasem, no był taki nurt, który się wśród szlachty właśnie, czy magnaterii, który się przeciwstawiał tej wystawności i ostatnią wolą było właśnie na przykład chowanie tylko i wyłącznie w całunie, żeby być raczej osobą skromną po prostu. To samo dotyczy ubrania na przykład, bo są takie doniesienia, że nasugerowane pochowanie na przykład w habicie, który był dosyć istotnym ubraniem, no to dana osoba mówiła, pochowajcie mnie w tym, w czym grzeszyłem, czy też grzeszyłam, więc myślę, że kwestia trumny to poza tą higieną i poza ekonomią, no to jest też kwestia tego, że no trzeba było w jakiś sposób techniczny danego zmarłego na ten cmentarz przetransportować.
No już nie mówiąc o takim wizualnym wyznaczniku statusu, bo to i do tej pory mamy, przecież mamy bardzo piękne i bardzo proste trumny.
Tekturowe, dębowe.
Tak.
Wspomniane metalowe, a były też trumny drewniane, oblekane materiami różnymi. I też to ciekawy może wątek, bo te materiały, którymi obijano trumny, a właściwie ich kolory, miały też znaczenie. Na przykład jeżeli ktoś poległ w bitwie, no to na ten znak kolor materiału, którym obijano trumnę, był czerwony po prostu. A czarny, no to wiadomo, żałoba, uroczystość.
Ty już tak głęboko weszliśmy w temat tego, jak sobie z ciałem radzić, to zacząłem się zastanawiać, a co się działo, kiedy zmarł daleko od domu?
No, to są historie niezwykłe na ten temat. Dla mnie jedną z takich najbardziej niezwykłych historii jest przekaz, że ciało Aleksandra Wielkiego wędrowało do Macedonii, rodzinnej Macedonii, z Azji, gdzie zmarł, w miodzie, zanurzony w miodzie. Miód ma właściwości antybakteryjne, więc była to metoda takiej konserwacji. Bardzo ciekawym zwyczajem było też gotowanie zwłok, na przykład krzyżowców, którzy wędrowali do Ziemi Świętej. I wiadomo było, że no, ciało nie zachowa się, ale ciało nie było ważne. Ważny był szkielet, ponieważ szkielet był uważany za szlachetniejszy od ciała, no bo właśnie obserwując proces rozkładu ciała, wiedziano, że szkielet zostaje, jest trwały, a ponadto uważano, że ciało się odtworzy wokół tego szkieletu w dniu sądu ostatecznego, więc ważny był szkielet. Ale to wartościowanie ciała nie było takie proste, że tylko szkielet, bo różne organy też były bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne było serce. Serce jako miejsce, w którym dokonuje się nawrócenie i w związku z tym też zbawienie. No to nie jest wiedza doświadczalna, to oczywiście jest wiedza stworzona przez teologów. W związku z tym to serce było często chowane osobno. Było ważne, więc zabierano takie serce w różne inne ważne miejsca. No w naszej polskiej kulturze to gdzieś w czasach romantyzmu obrosło to jeszcze w takie patriotyczne treści, więc Chopin ma serce w Warszawie, tak, a Piłsudski ma obok przy grobie matki na Rosie, więc tak naprawdę to serce właśnie można było oddzielać, ale można było na przykład oddzielać nerki. Jeden z naszych królów bodajże, Jan Olbracht, ma osobno ciało pochowane, osobno serce i nerki. Więc to wartości. A właśnie dla mnie to też jest zagadka, dlaczego nerki. Ale na pewno jest jakieś wyjaśnienie na ten temat. Rozczłonkowywanie zwłok królów miało taki wymiar symboliczny, że ciało króla było takim uosobieniem ciała kraju. W związku z tym w różnych częściach kraju należało pochować jakiś kawałek tego króla. I tak naprawdę to zakaz rozczłonkowywania zwłok wydany przez Kościół, to jest dopiero początek XX wieku. Przedtem to było dość, jak się okazuje, naturalne.
Że nasi słuchacze tego nie widzą, ale mi się coraz szerzej oczy otwierają. Zaczęliśmy od wkładania ciała do miodu. No, kojarzy się słodko, więc powiedzmy, że to jeszcze można jakoś przyjąć. Gotowanie zwłok, rozczłonkowywanie.
No słynne relikwie po świętych, no to jest nic innego jak dzielenie ciała na części i co gorsza sprzedawanie. No darowano często, no, ale handlowano relikwiami. Więc handlowano częściami ciała danego człowieka.
Zaczęliśmy tą rozmowę od kilku stwierdzeń. Jednym z nich było to, że święto, czy właściwie święta, o których mówimy, bo jest ich kilka, spotykamy w różnych zakątkach świata. Przyznam, że dla mnie dosyć kontrowersyjne jest to, w jaki sposób Halloween do Polski coraz szerzej wchodzi, ale tych świąt przecież jest więcej na samą Europę patrząc. Tutaj wspominaliśmy już o Baskach, ale no, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, nie wiem, ale co naród, to pewnie ma jakąś swoją wariację.
Estończycy, Finowie do dzisiaj bardzo hucznie obchodzą noc Walpurgi. 30 kwietnia na 1 maja. To jest dzień, kiedy zaświaty, czy noc właściwie, kiedy zaświaty się otwierają i duchy, niekoniecznie te dobre, przychodzą na ziemię. Natomiast Halloween wspomniałeś, to pewnie się wiąże z celtyckim czy gaelickim Samhainem. To jest dokładnie ta data, co dziady. 31 października. To jest taka zbieżność, ale myślę, że bardzo uzasadniona. W równonoc jesienną kończą się żniwa i mniej więcej w połowie między równonocą jesienną a przesileniem zimowym, czyli właśnie koniec października, obchodzi się święto Samhain. Rok celtycki wtedy się rozpoczynał. Czyli kończyła się jasna, dobra część roku, ta związana z dobrobytem, dobrostanem, zaczynała się ciemna, czyli zima, ale również i głód, więc świętowano, a jednocześnie wspominano zmarłych. I zarówno w tej wspomnianej przeze mnie nocy Walpurgi, jak i w tym celtyckim święcie bardzo ważną rolę odgrywał ogień. Ten, który z kolei dzisiaj znamy na naszych cmentarzach w formie zniczy, więc myślę, że ten ogień jako symbol łączności ze światami, czy też przeciwdziałaniu złym mocom jest bardzo powszechny, bardzo popularny.
Zastanawiam się, czy mamy czego się bać w sytuacji, kiedy ogień jest zamieniany na światełka LED w zniczach.
To już nie działa. Taki ogień nie działa. Tak samo jak no, sztuczne rośliny. Nie działają rośliny, na przykład no, gałązki świerku, mają, ponieważ są całoroczne, mają magiczną moc. Jeżeli zmienimy je na plastikowe, no to na pewno nie będą działały.
No tutaj się nieco zaniepokoiłem, przyznam teraz.
Ja też.
Ja stoję raczej na stanowisku, że te nasze tradycyjne różne święta, one gdzieś tam w mojej ocenie przygasają. Jako etnografowie widzicie te zwyczaje w szerszym na pewno spektrum niż ktoś, kto większość czasu spędza tylko i wyłącznie w mieście. Ale jakie macie zapatrywania właśnie choćby na to Halloween?
Kiedy spotkałem się z takim pytaniem dziennikarza, Halloween kontra dziady. Trudno tu zająć stanowisko właściwie. Obydwa święta są dla ludzi. Jeżeli ktoś chce się bawić w Halloween, dlaczego ma tego nie robić? Jeżeli ktoś chce przywołać tradycję dziadów, co chyba jest rzadkie, poza teatrem obrzędowym, to również. Natomiast no, sprzeciwiam się takiej jakby w podtekście wizji zaginięcia na przykład Dnia Zadusznego. No wystarczy przejechać 1-2 listopada przez Polskę. Cmentarze się świecą. Ja nie widzę nawet z prywatnych podróży, żeby to się miało zmienić.
No trudno jest też rozdzielić, bo tak, bo my widzimy Halloween jako święto amerykańskie i powszechnie się mówi o amerykanizacji kultury, a tymczasem Halloween amerykańskie wywodzi się z tego właśnie irlandzkiego święta analogicznego do naszych dziadów, więc dlaczego mamy tak bardzo w czambu, że tak powiem, potępiać Halloween, który też się wywodzi z jak najbardziej ludowej kultury, tylko irlandzkiej. Ja nie mam nic przeciwko, moje wnuki to lubią, dlaczego mają nie lubić, jeżeli można jakby równolegle prowadzić taką edukację zwyczajową, tradycyjną dzieciaków, no to jest nadzieja, że oba podejścia się będą splatać, utrwalą i będą splatać i coś tam z tego fajnego wyniknie.
Chyba, że staniemy na stanowisku opozycji wobec wszechogarniającej popkultury, której Ameryka jest symbolem, no to możemy się czuć zaniepokojeni. Ale tutaj chciałem, a propos popkultury, chciałem nadmienić, skąd się wzięły dynie, no bo w Samhain dynie nie występowały. ale został ten celtycki zwyczaj przeniesiony przez w wieku XIX głównie, przez uchodźców, którzy uciekali przed głodem, przez pomorem ziemniaczanym do Stanów Zjednoczonych z Irlandii. Więc oni tę swoją tradycję przenieśli do Stanów Zjednoczonych, a dynia była prawdopodobnie najtańszym tworzywem, w którym można było przechowywać światło, światełko. Potem te wycinanie twarzy, głowy, to są kolejne etapy, ale dynia służyła po prostu tym obchodom Samhain, żeby po prostu wkładać tam świeczkę zapaloną i ochronić ją przed warunkami atmosferycznymi. No i w ten sposób mniej więcej ewoluowała to do współcześnie znanej nam halloweenowej dyni.
Czyli mamy po prostu znicz.
Tak.
Wydaje mi się, że to chyba dobrze wróży. To, że w którą stronę nie pójdziemy, to ta zawartość na szczęście jest podobna. Ja tylko może powiem, że dla mnie osobiście to jest o tyle, zestawianie tych świąt jest o tyle ciekawe, że myślę, że wielu młodych ludzi dowiedziało się o dziadach dlatego, że przy okazji choćby takich rozmów wspomina się o nich w kontekście, no dla nich może Halloween, może Wszystkich Świętych, kto wie, ale połączenie tego w całość powoduje, że gdzieś ten horyzont nam się rozszerza. Bardzo dziękuję Państwu za tą rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom nie zrobiło się zbyt mrocznie w jej trwaniu, bo mieliśmy momenty dosyć, ja przyznam, dla mnie osobiście wstrząsające. Dziękuję jeszcze raz. To była rozmowa z panią Justyną Laskowską-Łotwinowską i Mariuszem Raniszewskim z Kuratorium Etnograficznego Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i mam nadzieję, że do przyszłego odcinka, być może przy jakimś kolejnym święcie się jeszcze spotkamy.
Dziękuję.
Dziękuję. Ja również mam taką nadzieję, a jeszcze, żeby troszkę ten efekt mroczności zniwelować, chcę podkreślić, że Dzień Zaduszny to jest jedno z naszych ważniejszych świąt rodzinnych. To jest istota też tego święta. Ludzie się spotykają, żeby uczcić swoich bliskich, są razem, często nie mieszkają razem, więc jest to święto rodzinne. A zatem kolejne ważne święto w naszym takim kalendarzu rodzinnym.
I tym rodzinnym akcentem pozwolimy sobie zakończyć. Do usłyszenia Państwu.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.